rozpalaj serce me. Duchu Święty, rozpalaj serce me. Duchu Święty, rozpalaj serce me. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie. Bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie. Bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Serce me. Duchu Święty, oświecaj serce me. Duchu Święty, oświecaj serce me. Duchu Święty, oświecaj serce me. Bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie. Bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie.
Drodzy Państwo, mówiliśmy już na temat powszechności Kościoła. Dziś Kościół katolicki i niechrześcijanie, także ci, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii w rozmaity sposób, przyporządkowani są do ludu Bożego. Stosunek Kościoła do innych religii, do innych narodów odkrywa wiarę przodków, chociażby stosunek Kościoła do narodu żydowskiego, Kościół, lud Boży, Nowego Przymierza zgłębiają swoją tajemnicę, odkrywają swoją więź, do którego przodków Pan Bóg przemawiał, w odróżnieniu też do innych religii niechrześcijańskich. Wiara żydowska jest już odpowiedzią na objawienie Boże w Starym Przymierzu. To do narodu żydowskiego należą przebrane synostwo i chwała, przymierze i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, jak mówi święty Paweł do Rzymian, ponieważ dary łaski i wezwania Boże są nieodwołalne. Ponadto, gdy rozważa się przyszłość, lud Boży Starego Przymierza i nowy lud Boży dążą do analogicznych celów. Oczekują przyjścia lub powrotu Mesjasza. Oczekiwanie jednak z jednej strony dotyczy powrotu Mesjasza, który umarł i zmartwychwstał, został uznany za Pana i Syna Bożego, a z drugiej przyjście Mesjasza, którego rysy pozostają ukryte na końcu czasów. Oczekiwanie to jest złączone z dramatem niewiedzy lub nieuznawania Chrystusa. Relacje Kościoła z muzułmanami, jeszcze spróbujemy to rozwinąć. Plan zbawienia obejmuje także i tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich głównie muzułmanów. Oni bowiem wyznają, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami jedynego i miłosiernego Boga, który będzie sądził ludzi w dniu ostatecznym. Zaś więź Kościoła z religiami niechrześcijańskimi jest przede wszystkim więzią pochodzenia i wspólnego celu rodzaju ludzkiego. To znaczy, wszystkie bowiem ludy stanowią jedną wspólnotę, mają jeden początek, ponieważ Bóg sprawił, że rodzaj ludzki zamieszkuje całą powierzchnię ziemi. Mają też jeden ostateczny cel – Boga. Jego opatrzność, świadectwo dobroci i zbawcze plany rozciągają się na wszystkich ludzi, póki wybrani nie zjednoczą się w świętym mieście. Kościół uznaje, że inne religie poszukują jakby po omacku wśród wyobrażeń Boga nieznanego, ale bliskiego, ponieważ to On daje wszystkim życie, tchnienie i wszystkie rzeczy oraz pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. W ten sposób to wszystko, co znajduje się dobrego, powiemy prawdziwego, w religiach Kościół traktuje jako przygotowanie do Ewangelii i jako dane im przez tego, który oświeca każdego człowieka, by ostatecznie miał życie. Do Soboru Watykańskiego II oficjalne też stanowisko Kościoła katolickiego wobec religii chrześcijańskich było może trochę inne niż to, które mamy teraz. Dziś można powiedzieć odzwierciedleniem stosunku do religii niechrześcijańskich w czasach przedsoborowych było chociażby ta modlitwa: módlmy się za ludzi wiarołomnych, aby Bóg Pan zdarł zasłonę z ich serca, aby poznali Jezusa Chrystusa. Dziś w akcie poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu jak najbardziej jesteśmy tymi, którzy chcą dla nas miłości, a dla innych też poznania prawdy. Istotną tutaj zmianę w odniesieniu też i do religii niechrześcijańskich można zaobserwować w dokumentach Soboru Watykańskiego II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, gdzie na wstępie uczestnicy Soboru stwierdzają w niej, że do Kościoła jako nowego ludu Bożego powołani są wszyscy ludzie. To jest punkt 13. Jest to także mowa o tym, że do powołanych należą również niechrześcijanie, którzy w rozmaity sposób są przyporządkowani do ludu Bożego. Przede wszystkim więc naród żydowski, który otrzymał przymierze, jak mówiliśmy, obietnicę, z którego narodził się Chrystus według ciała. Lub dzięki wybraniu, szczególnie umiłowany ze względu na praojców. Ale plan zbawienia obejmuje także innych, którzy uznają Stworzyciela, którzy zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami jedynego, miłosiernego Boga, który będzie sądził ludzi w dniu ostatecznym. Najbardziej przełomowym dokumentem Soboru Watykańskiego II w dialogu międzyreligijnym stała się deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, Nostra Aetate. Miała ona dotyczyć początkowo jedynie Żydów. Z biegiem czasu ojcowie Soboru uświadomili sobie jednak potrzebę podjęcia refleksji na ten temat, na temat wszystkich religii niechrześcijańskich, tych relacji. W ten sposób powstał pierwszy w historii Kościoła tego typu dokument, w którym Kościół z większą uwagą zastanawia się nad swoją postawą wobec niechrześcijańskich wspólnot religijnych. W związku z zadaniem umacniania jedności, miłości między ludźmi oraz między narodami, zastanawia się przede wszystkim nad tym, co jest ludziom wspólne, prowadzi ich do dzielenia wspólnego losu. Autorzy deklaracji stwierdzają również, iż od niepamiętnych czasów aż do dziś istnieje wśród różnych ludów jakieś postrzeganie owej tajemnicy mocy obecnej w biegu dziejów ludzkiego życia, a czasem nawet poznanie najwyższego bóstwa czy wręcz Ojca. To sformułowanie uznaje zatem możliwość zaistnienia prawdziwej religijności. Tu może tego też i w jakiś sposób nie doceniamy. To jeżeli też jakoś komentatorzy mówią, tego w przyszłości nie docenialiśmy, miała zapewne wpływ zbyt długo utrzymująca się może jakaś niewłaściwa interpretacja. Pomijano w niej to, o czym przypomniał Sobór, o konieczności Kościoła do zbawienia. Dotyczy jedynie tych, którzy uznają boskie pochodzenie Kościoła, nie chcieliby ani do niego wejść, ani w nim wytrwać. Jest więc oczywiste, że nie dotyczy ono religii historycznie starszych od Kościoła, czy religii, których wyznawcy nie mogą zrozumieć jego czy tego właśnie znaczenia. Autorzy deklaracji wskazują następnie, iż religie niechrześcijańskie usiłują zaradzić niepokojowi ludzkiego serca, przedstawiają drogi, to znaczy doktryny, reguły życia, jak również święte obrzędy. Oceniając starania zaradzenia niepokojom egzystencjalnym ze strony religii niechrześcijańskich, Kościół katolicki nie odrzuca niczego, co w tych religiach jest prawdziwe i święte. Ze szczerym szacunkiem przypatruje się owym sposobom działania i życia, owym nakazom, doktrynom, chociaż pod wieloma względami różnią się one od tych, których sam przestrzega, które zaleca. Często odbija się w nich promień tej prawdy, która oświeca wszystkich ludzi. W deklaracji jest także odniesienie do wyznawców islamu. Kościół spogląda z szacunkiem również na muzułmanów, czcicieli jedynego Boga, żyjącego, samoistnego, miłosiernego i wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, który przemówił do ludzi. Jednak spośród wszystkich religii niechrześcijańskich najbardziej w tym dokumencie została wyróżniona religia judaistyczna, przede wszystkim ze względu na więź łącząca Kościół jako lud Nowego Przymierza z potomstwem Abrahama. Ojcowie Soboru w tej deklaracji piszą również: Kościół nie może zapomnieć, że poprzez ten lud, z którym Bóg w swoim niewysłowionym miłosierdziu zechciał zawrzeć dawne przymierze, otrzymał objawienie Starego Testamentu i czerpie pokarm z korzenia szlachetnej oliwki, w którą wszczepione są gałązki oliwnej dziczki pogan. W deklaracji pojawia się także inne istotne stwierdzenie odnoszące się do wyznawców religii judaistycznej. Pomimo, że przywódcy Żydów wraz ze swoimi zwolennikami usilnie domagali się śmierci Chrystusa, to jednak tym, co wydarzyło się w czasie jego męki, nie można obciążać ani wszystkich bez różnicy Żydów, którzy wówczas żyli, ani Żydów dzisiejszych. Chociaż bowiem Kościół jest nowym ludem Bożym, to jednak Żydzi nie mogą być przedstawiani ani jako odrzuceni przez Boga, ani jako przeklęci, co jakoby wynika z Pisma Świętego. Dlatego też Kościół ubolewa nad wszelkimi aktami, może i nienawiści, prześladowań, wszelkich manifestacji, jakie miałyby miejsce w jakimkolwiek czasie i ze strony jakichkolwiek ludzi. Czyni to nie ze względów politycznych, ale powodowane bogobojną miłością ewangeliczną. Z drugiej strony autorzy tego dokumentu podkreślają także, iż jest obowiązkiem przepowiadającego Kościoła głosić krzyż Chrystusa jako znak powszechnej miłości Boga i źródło wszelkiej łaski. Treść omawianej deklaracji wpisuje się więc w całość nauczania Soboru Watykańskiego II, który bynajmniej nie zwalnia katolików z misji głoszenia Ewangelii niechrześcijanom. w sposób szczególny przypominał ten dekret działalności misyjnej Kościoła Ad Gentes Divinitus, w którym zawarty jest nakaz, aby wykładowcy w seminariach, na uniwersytetach uczyli młodych o prawdziwej sytuacji świata i Kościoła, aby ukazywała się im konieczność gorliwszej ewangelizacji niechrześcijan i by rozniecało to ich zapał. Dekret o działalności misyjnej podkreśla jednak, że Kościół surowo zabrania zmuszania kogoś do przyjęcia wiary, bądź też doprowadzania lub zwabiania go do niej niegodziwymi sposobami, tak jak gorliwie broni też prawa, do tego, aby nikt nie był od wiary odwodzony niesprawiedliwym prześladowaniem. Zgodnie to zostało rozwinięte w deklaracji o wolności religijnej Dignitatis Humanae. Dokument to zaznacza, iż prawo do wolności religijnej jest zakorzenione w godności osoby ludzkiej, którą poznajemy przez objawione Słowo Boże i przez rozum ludzki. W dalszej części tego dokumentu ojcowie Soboru rozwijają tę myśl, stwierdzając, że nauka o wolności korzeni, tkwi w objawieniu Bożym. Dlatego tym bardziej przez chrześcijan powinna być przestrzegana. Deklaracja o wolności religijnej była jedną z najbardziej nowatorskim dokumentem Soboru Watykańskiego II. Z drugiej strony trzeba wziąć także pod uwagę kontekst powstania tego właśnie dokumentu. W połowie lat 60. w dużej mierze stanowił on też w jakiś sposób reakcję na naruszanie elementarnej wolności religijnej w krajach totalitarnych, zwłaszcza poddanych ideologii marksistowsko-leninowskiej. Rozwinięciem nauki Soboru Watykańskiego II dotyczącej stosunków z religiami niechrześcijańskimi była też deklaracja Kongregacji Nauki Wiary Dominus Jezus o jedności powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła. To rok 2000. Nawiązując do nauki soborowej, autorzy niniejszej deklaracji wskazują, iż idąc po tej linii, Kościół przepowiada dziś Jezusa Chrystusa drogę, prawdę i życie. Także poprzez praktykę dialogu międzyreligijnego, choć oczywiście nie zastępuje on, lecz towarzyszy misji Ad Gentes, służąc tajemnicy jedności, z której oczywiście wynika, że wszyscy mężczyźni i kobiety, którzy są zbawieni, uczestniczą, choć w różny sposób, w tej samej tajemnicy zbawienia w Jezusie Chrystusie za pośrednictwem Jego Ducha. Ten dialog, będący częścią ewangelicznej misji Kościoła, zakłada podstawę zrozumienia, dążenia do wzajemnego poznania się i obopólnego wzbogacenia w duchu posłuszeństwa i poszanowania wolności. Autorzy deklaracji ukazują także pewne niebezpieczeństwa mogące się pojawić w dialogu międzyreligijnym. Nieustanne przepowiadanie misyjne Kościoła jest dzisiaj zagrożone przez teorie relatywistyczne, które usiłują usprawiedliwić pluralizm religijny nie tylko, można powiedzieć, de facto, lecz także jako taką zasadę. W konsekwencji uznaje się za przestarzałe takie na przykład prawdy, jak prawda o ostatecznym i całkowitym charakterze Jezusa Chrystusa, o naturze wiary chrześcijańskiej w odniesieniu do wierzeń innych religii, a natchnionym charakterze ksiąg Pisma Świętego, o jedności i zbawczej powszechności tajemnicy Jezusa Chrystusa. Dlatego też, przeciwstawiając się takiej mentalności relatywistycznej, że wszystko jest takie same, tak byśmy uogólnili to, Kongregacja Nauki Wiary stanowczo potwierdza, że ostateczny i pełny charakter objawienia Jezusa Chrystusa. W tym kontekście odróżniona została wiara chrześcijańska też od wierzeń w innych religiach. O ile bowiem wiara jest przyjęciem przez łaskę prawdy objawionej, o tyle wierzenie w innych religiach to ogół doświadczeń i przemyśleń stanowiących skarbnicę ludzkiej mądrości i religijności, które człowiek poszukujący prawdy wypracował i zastosował, aby wyrazić swoje odniesienie do rzeczywistości boskiej i do absolutu. Natomiast święte księgi innych religii czerpią z tajemnicy Chrystusa elementy dobroci i łaski w nich obecne. Autorzy deklaracji odrzucają rozumienie Kościoła jako jednej z dróg zbawienia, istniejącej obok innych, to znaczy równolegle do innych religii, które miałyby uzupełniać Kościół, a nawet mieć zasadniczo taką samą jak on wartość. Z drugiej strony, z pewnością różne tradycje religijne zawierają i ofiarują elementy religijności, które pochodzą od Boga. Dlatego też, precyzując stanowisko Kościoła katolickiego, Kongregacja Nauki Wiary stwierdza: Kościół traktuje inne religie świata z prawdziwym szacunkiem, lecz równocześnie odrzuca stanowczo postawę indyferentyzmu, nacechowaną relatywizmem religijnym, który prowadzi do przekonania, że jedna religia ma taką samą wartość jak inna. Jeśli jest prawdą, że wszyscy wyznawcy religii niechrześcijańskich mogą otrzymać łaskę Bożą, jest także pewne, że obiektywnie znajdują się oni w sytuacji bardzo niekorzystnej w porównaniu z tymi, którzy posiadają w Kościele pełnię środków zbawienia. Jednak ci ostatni swoją uprzywilejowaną pozycję zawdzięczają szczególnie łasce Chrystusa, a za jej niewykorzystanie będą tym bardziej surowo sądzeni. Więc tu podsumowując taką naszą refleksję dotyczącą dialogu Kościoła katolickiego z religiami niechrześcijańskimi w dobie współczesnej, no niech będą może słowa też z tej deklaracji Kongregacji Nauki Wiary. Równość, będąca podstawą dialogu, dotyczy równej godności osobistej partnerów, nie zaś treści doktrynalnych, ani tym bardziej Jezusa Chrystusa Boga, który stał się człowiekiem w odniesieniu do założycieli innych religii. Kościół bowiem, powodowany miłością i poszanowaniem wolności, musi troszczyć się przede wszystkim o przepowiadanie wszystkim ludziom prawdy objawionej w sposób definitywny przez Pana oraz o ogłoszenie konieczności nawrócenia się do Jezusa Chrystusa i zjednoczenia się z Kościołem przez chrzest i inne sakramenty, co jest warunkiem pełnego uczestnictwa w komunii z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Więc to praca, która też jest przed nami, aby więc na nowo zgromadzić wszystkie swoje dzieci rozproszone, błądzące z powodu grzechu, Ojciec zechciał zwołać całą ludzkość w Kościele swego Syna. Kościół jest miejscem, w którym ludzkość powinna na nowo odnaleźć swoją jedność i swoje zbawienie. Jest on światem pojednanym. Kościół jest okrętem, który żegluje pomyślnie na tym świecie, biorąc tchnienie Ducha Świętego w rozpięty żagiel Krzyża Pana. Według innego obrazu, drugiego ojcą Kościoła, figurą Kościoła jest Arka Noego, która jedyna ocalała z potopu.